Słuchajcie, Radia RMF 24, a my teraz przenosimy się na Węgry, bo tam wczoraj w Debreczynie Peter Madziar, jeden z głównych krytyków Viktora Orbana, zorganizował wielotysięczną demonstrację. Dziś zdecydowana większość narodu węgierskiego jest zmęczona rządzącą elitą, nienawiścią, apatią, propagandą i sztucznymi podziałami, mówił Madziar. A z nami dr Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo. Witam, panie doktorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
No więc pytanie, czy to rzeczywiście Węgry na nowo? Mówiąc inaczej, czy rzeczywiście uda się Madziarowi pokonać Viktora Orbana i zmienić rzeczywistość na Węgrzech?
Ja będę mniej optymistyczny do tych wszystkich tekstów, które się ukazują też ostatnio o Madziarze. Mianowicie pamiętajmy, że to jest człowiek, który w tym systemie funkcjonował i on był jego częścią, nie tylko dlatego, że był mężem ówczesnej minister sprawiedliwości, ale też, którą się rozwiódł, co prawda, ale też dlatego, że pracował i utrzymywał się z pieniędzy pochodzącym z systemu, który sam krytykuje. Teraz jest tak, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego faktycznie partia, którą on przejął, bo swoje nie zdążył założyć pod nazwą TISA, notuje dobry wynik sondażowy póki co, natomiast nie taki, który mógłby Fidesz pokonać. Tutaj akurat Viktor Orban tego się obawiać nie musi. I nawet gdybyśmy popatrzyli na to, że to jest teraz najsilniejsza partia opozycyjna, bo ona głównie kanibalizuje mniejsze partie opozycyjne, a także część elektoratu, która jest niezdecydowana i nie chciałaby wziąć udziału w głosowaniu, to wciąż nie jest to wartość, która pozwoliłaby mu na to, żeby władzę na Węgrzech przejąć, aczkolwiek już taka, żeby Viktor Orban nie miał większości konstytucyjnej, co niewątpliwie z jego perspektywy byłoby porażką.
No dobrze, powiedział pan o tym, że to jest człowiek systemu. Rzeczywiście był w systemie. Można powiedzieć, że dopiero tam jakieś 2 miesiące temu przeszedł na drugą stronę.
Nawrócił się.
Ale co w zasadzie takiego się stało, że on uznał, że Viktor Orban, jego wcześniejszy patron, jest dla Węgier zagrożeniem i że trzeba z nim walczyć?
Są dwie teorie. Pierwsza, która się gdzieś przewija, dotyczy tego, której moim zdaniem nie można jednoznacznie wykluczyć. To jest taka, że Madziar jest wytworem porozumienia w Fideszie i jest po to stworzony, żeby po prostu całkowicie już pozbawić opozycji jakichkolwiek szans na rywalizację z Fideszem na jakimkolwiek poziomie. I ja ku tej teorii w jakimś stopniu się składam też dlatego, że on w niektórych wywiadach mówi o tym, że zastanawiał się nad tym, że z jakąś częścią Fideszu dałoby się mieć po Viktorze Orbanie jakąś koalicję, więc dla mnie byłby to wtedy przejaw walki po prostu o schedę u Viktora Orbana w Fideszie. Z drugiej zaś strony to jest człowiek, którego żona była, wycofała się z polityki w związku z przytoczonym przez pana skandalem. On w tym samym dniu, co też jest dość nietypowe, nagle poinformował o tym, że on też tutaj stracił pracę. Rząd twierdził, że wcale nie stracił, tylko go już zwolniono wcześniej, a nie dlatego, że on zrezygnował. I to jest postać, która powstała w momencie pewnego przesilenia krótkotrwałego związanego z tym uniewinnieniem osoby, która była oskarżana o pedofilię, natomiast bez większego efektu.
Przypomnijmy tę sprawę, bo chodzi oczywiście o skandal, który na Węgrzech był bardzo znany, natomiast do Polski docierały tylko jego odblaski, czy takie, powiedziałbym, niewielkie informacje.
Tak, to szybko mówiąc. Katalin Nowak, czyli prezydent ówczesna Węgier, w lutym pojawiły się informacje dotyczące tego, że przed rokiem, tuż przed wizytą papieża Franciszka na Węgrzech, była taka wielka amnestia, którą ona podpisała. Myślano, że te nazwiska na zawsze pozostaną anonimowe, bo taka jest na Węgrzech procedura, ale okazało się, że w związku z inną sprawą jedno z tych nazwisk zostało ujawnione i okazało się, że jest to wicedyrektor domu dziecka w jednej z miejscowości węgierskich, który miał tuszować aferę pedofilską i to w konsekwencji doprowadziło do tego, że pani prezydent podjęła decyzję o tym, żeby się podać do dymisji, a ówczesna jeszcze Judith Varga była minister, ale miała być jedynką Fideszu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stwierdziła, że całkowicie wycofuje się z życia politycznego, bo to jej podpis widniał jako kontrasygnata pod tą decyzją Katalin Nowak. No i tego samego dnia Madziar nagle zaistniał w polityce, powiedział, że ma różne, mówiąc kolokwialnie, haki na Fidesz, które pewnie ma. No i jakby na tym buduje też swój przekaz. Jeździ od miejscowości do miejscowości skromnym, starym Fordem Transitem pomalowanym sprayem w narodowe barwy, co bez wątpienia przysparza mu wielu fanów. No i wczoraj faktycznie po dwóch dużych wydarzeniach w Budapeszcie zorganizował takie większe w Debreczynie i to jest to, co jemu się udaje, a co nie udawało się opozycji, to jest to, że poza Budapesztem na te wiece ktoś przychodzi, to znaczy przychodzi całkiem sporo ludzi. I jak patrzę nawet na grupę fanów partii TISA, która jest w jednym z portali mediów społecznościowych, która liczy 120 tysięcy członków, ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że nie wszyscy są prawdziwi, ale tam wśród tych wpisów naprawdę jest duży entuzjazm, że on wreszcie zauważy. Myślę, że dużo ludzi wierzy, że on wreszcie coś może, bo przecież zna te reguły gry. Natomiast pytanie jest takie, ono z polskiej perspektywy też się powinno przewinąć, mianowicie Peter Modior to nie jest taka opozycja, jak my byśmy z polskiej perspektywy chcieli w kwestiach integracji europejskiej albo kwestii Ukrainy.
Bo to jest kluczowe pytanie, jakie on ma poglądy? Madziar,
na razie nie wiemy.
Kim pan jest?
Kim pan jest, tego właśnie nie do końca wiemy. Wiemy, że on chce być przystąpić do prokuratury europejskiej. To jest jasne, żeby rozliczyć Fidesz. Natomiast nie ma ani informacji o walucie euro. On chciałby przystąpić do Europejskiej Partii Ludowej, tak deklaruje, gdyby jego posłowie...
No tak, ale tam jest też Orban.
Nie, w EPP już nie ma, bo go wyrzucono, ale jest jeden poseł koalicyjnego KDNP i pod tym względem łączność Fidesz z Europejską Partią Ludową ma. Natomiast tam jest jeszcze jedno ciekawe, bo były lider opozycji, tej opozycji, którą dzisiaj byśmy rozumieli z tej perspektywy z 2022 roku, Peter Morkizoi, który stoi też na czele jednego ruchu, on też chce być w Europejskiej Partii Ludowej, więc tam kolejka chętnych to jest od partii rządzącej po opozycyjne.
Jeśli dobrze rozumiem, to wynika z tego, że Orban, choć nie tylko on, wyraźnie przesunęli scenę polityczną Węgier w kierunku prawym, o tak powiedzmy. To jest oczywiście inna trochę prawica niż Polska. Ale pytanie pewnie z polskiej perspektywy kluczowe. A jaki jest jego stosunek do wojny w Ukrainie i do Rosji? No bo to jest jedna z tych rzeczy, która Polaków po wszystkich stronach sceny politycznej, prawie wszystkich.
Dzisiaj jest w Rzeczpospolitej wywiad Jędrzeja Bieleckiego z Modiorem, który w kilku punktach mógłby włączyć niejedną lampkę kontrolną z dopytaniem go o różne kwestie, które się ze sobą średnio łączą. Natomiast on tam mówi wprost, zapytany o kwestię Ukrainy, że Węgry są za małym państwem, żeby pomagać. Redaktor dopytuje, ale przecież Estonia jest mniejsza, a pomaga.
I on Słowacja mówi, też nie jest jakimś gigantem i pomagała. Teraz już nie pomaga.
Tak,
pomaga.
No ale rząd się zmienił na taki, który z perspektywy Węgier jest lepszy. Natomiast tam jest wprost odpowiedź dotycząca tego, że tak jak w 1956 roku nikt Węgrom nie pomógł, tak Węgry nie widzą konieczności, dla której miałyby się zaangażować w spór tutaj. Z uwagi też na mniejszość, która żyje w obwodzie zakarpackim, który nie jest ostrzeliwany. Więc to jest, nazwijmy to, cichy pakt o nieagresji. Natomiast on w tych poglądach niespecjalnie się różni od Fideszu i tutaj większe nadzieje dotyczące tego, co rozumiemy pod terminem opozycja, to nie muszą się wcale wiązać z tym, co wiele osób z polskiej perspektywy chciałoby.
No to jeszcze pytanie, też myślę kluczowe z perspektywy Europy dla odmiany. Czy on rzeczywiście daje nadzieję na to, że ten oligarchiczny system, jaki stworzył wokół siebie Viktor Orban, bo to jest główny zarzut Europy, nawet nie poglądy samego Viktora Orbana, czy nie jego relacje z Rosją i z Chinami, ale właśnie oligarchiczny układ, który wchłania i absorbuje pieniądze z Unii, czy on może ten układ rozbić?
Nie wydaje mi się, a to z prostej przyczyny, mianowicie ordynacja wyborcza i to zawsze wrócimy do tej samej opowieści od miesięcy. Ordynacja wyborcza na Węgrzech zbudowana jest tak, żeby Fidesz wyborów nie przegrał. Nawet gdyby jakimś cudem przegrał głosem, dwoma, to państwo, które ma fundamenty na tym oligarchicznym systemie ustawowe, instytucjonalne, najczęściej do ich zmiany potrzebna jest większość konstytucyjna 2/3, których oczywiście nikt poza Fideszem nie uzbiera. To jest w ogóle fantastyczne pytanie, co by było, gdyby nikt nie miał większości konstytucyjnej, to znaczy jakby uchwalono sporą część na przykład urzędów powoływano na Węgrzech. Na to odpowiedzi żadnej nie ma, ale być może nawet wyniki sondażowe zmuszą premiera do tego, żeby i taki scenariusz gdzieś rozpatrywać.
Zmieni prawo, jak rozumiem. No jeszcze cały czas ma większość.
Tak, musiałby je z powrotem zmienić. Tak, musiałby je z powrotem zmienić przed wyborami na wypadek gdyby, natomiast tam był patent taki, że wybierano do przodu część funkcji na 9-letnie kadencje, czyli liczono na to, że w ciągu 2 kolejnych kadencji po prostu układ się zmieni z powrotem na przychylne.
Czyli wielkiej nadziei nie ma. To nie są Węgry na nowo. Madziar jest po prostu elementem układanki,
znaczy,
która
może
być może coś wywróci, ale z pewnością nie odbierze władzy Orbanowi, przynajmniej
nie rozpędzałbym się w takim entuzjazmie, który mu towarzyszy, chociaż jest niewątpliwie fascynujący do podglądania. Natomiast już i w 2018, i w 2022 roku część europejskich tytułów głosiła, że Fidesz wybory przegra i opozycja przejmie władzę. Jak to się skończyło, wiemy. W związku z tym akurat ten entuzjazm bym ostudził. Natomiast niewątpliwie jest postacią fascynującą i pewnie wraz z kolejnymi tygodniami, miesiącami będziemy dowiadywali się na przykład, skąd on ma finansowanie, bo tylko crowdfunding to akurat nie jest coś, co pewnie byłoby w stanie w takiej mierze, aż na taką skalę taki projekt zrealizować.
No będziemy tego się dowiadywać. Bardzo dziękuję, pewnie. Dr Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się.